Dziś w auli Biblioteki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach studenci mogli spotkać się ze specjalistami z dziedziny finansów. Ale cóż, ja będę Państwu opowiadał. Mógłbym oczywiście zrelacjonować całą tą spotkanie, pewnie zacytować wielu, ale na szczęście była z nami również Barbara Jastrzębska, która to wszystko zarejestrowała, zanotowała. I powiem Państwu, bez wątpienia jej relacja będzie zawierała zdecydowanie więcej szczegółów niż to, co ja zdołałem zapamiętać z pełnego wrażeń przed południa.
Organizatorami debaty byli Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe, Katolickie Radio Podlasie oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Obrady zaś poprowadzili Grzegorz Skwarek, dyrektor strategiczny Radia Podlasie oraz dr Beata Szaruga-Domańska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych.
W debacie naszej dzisiejszej wzięli udział pan profesor Jan Krzysztof Solarz ze Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, pan dr Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK oraz pani Beata Żak, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. Spotkanie odbyło się w formule debat. Zadawaliśmy pytania, na które uczestnicy debaty wypowiadali się. Cele w zasadzie były edukacyjne, dlatego że słuchaczami byli głównie studenci, a przedmiotem debaty był rynek instytucji parabankowych, bezpieczeństwo rynku finansowego i wszelkie zasady poruszania się w tym niebezpiecznym rynku finansowym. To, co może czekać tych młodych ludzi, kiedy w ich kontaktach z instytucjami finansowymi.
Panie doktorze, ale wracając właśnie do tego naszego głównego pytania o relacje pomiędzy tym głównym kryzysem światowym, a właśnie zaufaniem do bardziej lokalnych form instytucji finansowych. Jak to jest w przypadku i zarówno pańskich doświadczeń analityka, jak również naukowca?
Proszę Państwa, czy kryzys powodował brak czy utratę zaufania do sektora bankowego, zwłaszcza tego wielkiego sektora? No, żeby wystracić cnotę, to trzeba najpierw mieć, tak żeby od tego zacząć. I można powiedzieć tak, że to, co wyczyniały banki, zwłaszcza przez ostatnie lata, w skali tej światowej, europejskiej, to trzeba powiedzieć, że właściwie zrobiły wszystko, żeby to zaufanie całkowicie zdeprecjonować, pozbawić nas jakichś złudzeń, jeśli chodzi o ten wielki sektor bankowy. Jeśli się przyjrzeć w ostatnich latach temu, co się zdarzyło w sektorze bankowym, to można powiedzieć, że właściwie żadna struktura mafijna na świecie nie powstydziłaby się tego typu działań. Tam było wszystko, od prania pieniędzy karteli narkotykowych, po finansowanie handlu bronią, przez fałszowanie bilansów i statystyk, przez wciskanie klientom, którzy wiadomo było, że nie spłacą kredytów, bardzo ryzykownych instrumentów, produktów. No, tak zwany kredyt na puls w Stanach Zjednoczonych, czyli jeśli delikwent miał puls, to mógł dostać kredyt, czyli jeśli jeszcze żył, prawda, to szanse na kredyt miał bardzo dużo. No właściwie nawet można powiedzieć, że doszło do zjawisk, których wcześniej były niespotykane. Na przykład wielkie banki fałszowały podstawową stopę kredytową, londyński LIBOR. Dzisiaj te wielkie banki są po części karane finansowo za te przekręty, bo to są najzwyklejsze przekręty, oszustwa, fałszerstwa. Już nie mówimy w ogóle o jakiejś kwestii oceny ryzyka, prawda, w tym przypadku. Płacą też szemrane. Ostatnio amerykański JP Morgan, proszę Państwa, nałożono na niego, na wielki bank inwestycyjny, nałożono karę 13 miliardów dolarów i zapłacił bez zająknięcia w ogóle. Powiedział, że szykuje następną kasę na następne kary. No jest prawdą, że chyba nikt z tych wielkich szefów i przedstawicieli sektora bankowego nie poniósł kary, to znaczy poza tym Madoffem, który oszukał kolegów, prawda, to właściwie nikt nie siedzi, można powiedzieć. Tak naprawdę w sektorze bankowym od początku kryzysu, lat 2007-2008, niewiele się zmieniło na lepsze, wbrew pozorom. Rządy podjęły pewne próby regulacyjne, żeby ograniczyć te absurdy, te przekręty właśnie w sektorze banków, wielkich banków, banków zbyt dużych, żeby upaść, jak to się mówiło. No ale żeby przytoczyć Państwu opinię, jak to środowisko się czuje bankowe, wielkich banków, zwłaszcza amerykańskich, inwestycyjnych, ale i europejskich, to warto przypomnieć taką wypowiedź szefa banku Goldman Sachs, Lloyda Blankfeina, który powiedział: my, mówiąc o sobie i bankierach, my wykonujemy robotę Boga. To jest dzisiaj poziom oderwania się tych elit finansowych, bankowych od społeczeństw, od rzeczywistości. Ci ludzie często po doprowadzeniu własnych banków do poważnych tarapatów, płacenia wielkich kar, oczywiście odchodzą na zasłużoną emeryturę, ze 100 milionami premii, nagród, prawda, odprawy i tak dalej. No więc rzeczywiście jakby oni są poza rzeczywistością taką dla zwykłego człowieka. Niewiele się zmieniło na lepsze, wprost przeciwnie. Do sektora bankowego w ostatnich latach dopompowano kilka bilionów dolarów i kilka bilionów euro. Uznano, że chwilowo trzeba przestać stosować te maksymalne szaleństwa. No, bankierzy na Wall Street już w tej chwili nie wliczają sobie wizyt w agencjach towarzyskich do rachunków wydatków, bo tak było. Księgowano to na przykład jako wydatki na kserokopiarki i kserowanie na mieście. To nieco w tej materii się zmieniło, natomiast jeśli chodzi o te wielkie procesy zmian dokonywanych w sektorze bankowym, one nie poszły we właściwym kierunku. I wielu analityków twierdzi, że kryzys może wybuchnąć w sektorze bankowym na świecie ponownie i to ze zdwojoną siłą, jeśli na przykład Amerykanie czy inne kraje jak Wielka Brytania czy Japonia przestaną drukować te swoje pieniążki na trzy zmiany, jeśli zabraknie zielonej farby na przykład, prawda, czy jak niektórzy mówią drzew w lesie, no to będzie problem również w sektorze bankowym. Najnowsze zapowiedzi mówią, że sektor bankowy w Europie, w Unii Europejskiej będzie potrzebował w przyszłym roku prawie 280 miliardów euro na dokapitalizowanie. Jeden pan Bóg wie, ile tych trupów w szafie jeszcze w tych bankowych skrytkach się znajduje. Oczywiście jest jakimś pomysłem budowanie tych alternatywnych systemów finansowych, lokalnych, krajowych, form banków spółdzielczych, banków komunalnych, kas oszczędnościowych, unii kredytowych. To na świecie przybiera wielkie rozmiary i nawet najbardziej liberalne kraje świata w tej chwili, Amerykanie, Australijczycy, Brytyjczycy, promują tego typu instytucje. Niemcy, którzy są zwolennikiem takiej ścisłej integracji tej Europy pod swoim berłem, nawet oni uważają, że Europejski Bank Centralny nie powinien nadmiernie ingerować w ich struktury banków komunalnych czy tak zwanych szparkaser. Ale ten temat rozwinę później przy całym temacie. Będzie jeszcze ku temu okazja.
Drugie nasze pytanie do Państwa kierowane to jest pytanie o terminologię w zasadzie bank, parabank. Spotykamy się również z pojęciem shadow banking, z pojęciem bankowość równoległa. Co w zasadzie zaliczamy do tego sektora? Jaka może być szacunkowo przynajmniej wielkość tego rynku? No i czy słuszną jest krytyka tego rodzaju instytucji, czy też może wypełniają bardzo poważną lukę na rynku? W kolejności odpowiedź poproszę najpierw może panią prezes, a potem pana doktora, pana profesora poprosimy o resumé na końcu. Tutaj to pytanie wydawałoby się może proste, ale jest ono niesamowicie trudne. Odpowiadam pierwsza i powiem szczerze, że troszeczkę się waham, co tutaj na wstępie powiedzieć. Czy wypełniają lukę? Na pewno wypełniają tą lukę, ale czy wypełniają ją dobrze? Do tego nie mam pewności, aczkolwiek nawet bym powiedziała, że nie jestem temu przychylna, wypełniania w ten sposób takiej luki. Jak odróżnić tą szarą strefę bankowości, bo mówimy o bankowości równoległej, mówimy tutaj tak ładnie po angielsku shadow banking, prawda, ale mówimy również o szarej strefie bankowości. Proszę Państwa, powiem tak, jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej i korzystamy z usług instytucji parabankowej, nie liczmy na to, że ta sytuacja nam się poprawi. Nie liczmy na to, że ten kredyt, który uzyskaliśmy w tej instytucji, podniesie nas z jakiegoś załamania finansowego. Tak na pewno nie będzie. To samo dotyczy, jeżeli będziemy mówić już o tej stronie depozytowej. Jeżeli mamy nadmiar środków, jeżeli będziemy to lokować na oprocentowanie, które jest dwa razy wyższe niż w banku, który posiada na przykład szczególnie gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czy jest wpisany, czy jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, często nie odzyskamy takiej wartości oprocentowania, jaką nam ten bank proponuje, a nawet często parabank nie odzyskamy tego, co tam włożyliśmy. A dlaczego? Dlatego, że instytucja finansowa, nie będąca parabankiem, jest przede wszystkim nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak wcześniej powiedziałam, posiada gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto współpracuje z innymi instytucjami finansowymi w zakresie wymiany informacji o kredytach i kredytobiorcach. I to jest bardzo ważne. W przypadku mojego banku lokalnego, którego jestem przedstawicielem, chcę Państwu powiedzieć, że możecie się Państwo dowiedzieć
i to nie tylko dotyczy mojego banku, ale również banków, które są pod wymogami Komisji Nadzoru Finansowego, które są tymi wymogami objęte. Każdy bank powinien ujawnić taką informację, tak zwaną politykę informacyjną dla swoich klientów, gdzie znajdziecie Państwo informację dotyczącą sprawozdania za dany rok, gdzie znajdziecie Państwo sprawozdanie zarządu, gdzie znajdziecie Państwo informację dotyczącą zarządzania ryzykami, jakie w tym banku występują. I myślę, że to jest bardzo istotne dla takiego potencjalnego klienta, żeby odróżnił nas od parabanku. Ale wracając do tematu, tutaj Państwo czekacie na tą lukę i czym jest właściwie ten parabank. Proszę Państwa, często są zawierane takie umowy kredytowe i myślę, że tutaj należy się zastanowić, kiedy zanim jeszcze otrzymamy kredyt, musimy wnieść zabezpieczenie. I to jest bardzo niebezpieczne. A często jest również tak, że to zabezpieczenie możemy stracić, jeżeli opóźnimy się już z pierwszą ratą. I wtedy, proszę Państwa, ten kredyt już nie jest do spłacenia. I to w przypadku kredytów. Trzeba również zwracać uwagę, czy zapisy w umowie są zgodne z tym, co dana instytucja parabankowa nam oferuje. Czy to oprocentowanie, które mamy na ofercie, również znajduje się w treści umowy. Sprawdzić sobie, jak wygląda ta rzeczywista staroczna stopa oprocentowania. Jaki jest koszt tego kredytu. Czy nie ma jakichś tam dodatkowych kosztów, których wcześniej nam nie powiedziano, które nie są zawarte w ofercie. Na przykład prowizja za rozpatrzenie wniosku. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. Prowizja od zmiany zabezpieczenia lub ewentualny zapis, który może w przyszłości sprawić to, że firma udzielająca nam kredytu zażąda od nas dodatkowego zabezpieczenia. I to jest bardzo niebezpieczne. Co prawda można później wystąpić z procesem, ale cóż nam po tym procesie, kiedy ewentualnie już tej instytucji może nie być na rynku, a to chociażby dlatego, że nie była ona objęta nadzorem Komisji Finansowego. I nie znajduje się, bo jeszcze taką ważną informacją dla osób, dla takich klientów indywidualnych, ochrona przed tak zwanym ryzykiem finansowym, to jest to, byśmy sprawdzili, czy ta instytucja finansowa, tak ją może będę określała, nie znajduje się na liście ostrożnościowej Komisji Nadzoru Finansowego. Jeżeli nie daj Boże ją tam znajdziemy, absolutnie nie polecam Państwu korzystania z usług tej instytucji.
Teraz poprosimy o wypowiedź Pana doktora. Chciałam właśnie powiedzieć też, że książkowo, podręcznikowo właśnie SKOK jest takim klasycznym parabankiem i proponuję, zdementujmy to, że parabank to jest brzydkie określenie, parabank jest działalnością legalną, jest działalnością taką, którą prowadzi SKOK, które w myśl prawa bankowego bankiem nie jest przecież.
Ja raczej nie podzielam tej opinii, że SKOKy są parabankami. Przynajmniej w Polsce jest całkowicie coś innego w tym rozumieniu słowa parabank. Z reguły Polakom kojarzą się firmy typu krzak albo firmy pożyczkowe, no takie troszkę, że tak powiem, szarej strefy. SKOKi działają oczywiście jako spółdzielnie finansowe na zasadach prawa spółdzielczego, w tej chwili pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. To jest raczej coś, co jest bardziej podobne do amerykańskich unii kredytowych. Myśmy zresztą w Polsce się wzorowali na amerykańskich Union Credit, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Natomiast ja jeszcze chcę wrócić do tej kwestii tego shadow bankingu, czyli tej szarej strefy bankowości czy coś. Otóż proszę Państwa, to nie jest taka prosta sprawa. Mianowicie na świecie bardzo urósł ta szara strefa bankowości. Ten shadow banking jest potężny w tej chwili na całym świecie. W Europie bardziej potężny nawet niż w Polsce. On wynika po części z tego, że to nie są tylko inicjatywy, tak jak w Polsce, firm krzak, czy pycha, czy zdzicha, tylko, i to często jeszcze pod patronatem wysoko, że tak powiem, sytuowanych osób w kraju. Przypomnijmy sobie, mamy klasyczny parabank, czyli Amber Gold, prawda, który sobie spokojnie funkcjonował w naszym kraju mimo nadzoru finansowego przez kilka lat, nie składając ani sprawozdań finansowych, ani innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia budki z warzywami, by trzeba więcej dokumentów złożyć. Mamy rok od wykrycia jakby tej afery. Oczywiście nadal nic nie wiemy, co tam się stało, kto tam, że tak powiem, rozdawał te karty, bo przecież wiadomo, że to nie ten młody człowiek z małżonką wyłącznie. I problem raczej na świecie w tej chwili z tym bankowością cienia, z firmami pożyczkowymi, one bardzo często są kreowane, proszę Państwa, przez banki. Tak, tak, banki zakładają z różnego rodzaju instytucje pośrednictwa finansowego i te wszystkie doradztwa pośrednictwa finansowe to jest model i to jest typowy przykład tego shadow bankingu właśnie. I to nie jest tak, bo Polska jest tu troszkę innej sytuacji. Te biedniejsze kraje Europy, ta popularność tych firm pożyczkowych wynika w dużej mierze z tego, że ci Polacy są z reguły już wykluczeni finansowo, którzy udają się tam do tych parabanków czy do tych firm pożyczkowych, bo nigdzie indziej oczywiście tej pomocy finansowej czy tego zastrzyku finansowego nie dostaną. I z reguły są to ludzie albo bardzo już zdesperowani, albo bardzo biedni, albo ci, którzy są, że tak powiem, zdecydowani na oszustwo, prawda? Na to, że będą korzystać, ale nigdy się z tego nie wywiążą, bo im nic nie mają, nie zależy im, jakie będą to z tego konsekwencje płynęły. Sprawa jest bardzo trudna. Ja myślę, że problem polega na tym, żeby firmy nieuczciwe, które po prostu prowadzą działalność bez odpowiednich zezwoleń, z tego rynku eliminować. I tu najważniejsza jest kwestia egzekucji prawa. No po prostu, jeśli jakaś firma tego typu jak Amber Gold mogła przez tyle lat sobie działać, a wiele innych podobnych działa nadal, no to tylko świadczy o słabości państwa po prostu, słabości państwa, bo tego typu firmy pożyczkowe działają w Niemczech, działają w Stanach, działają we Francji, to są zjawiska, no w tej chwili przecież idą w kierunku działalności parabankowej, albo nawet typowo już bankowej, idą, proszę państwa, wielkie sieci handlowe, stacje benzynowe, telekomy, wszystkie różne firmy telekomunikacyjne, energetyczne, nawet mówią, że one mogą przecież też pożyczać pieniądze, co to za sztuka pożyczać pieniądze, prawda? Prądem się zajmujemy, będziemy pożyczać. Więc ten kierunek tych parabanków, rozwoju tych struktur jest szczególnie niebezpieczny w krajach, gdzie społeczeństwo jest niezamożne, gdzie jest wręcz biedne, bo ono wtedy w tej desperacji będzie szukać no, jakichkolwiek rozwiązań, no, które często kończą się dramatycznie oczywiście.
Jeśli chodzi o shadow banking i o jego funkcjonowanie, to chciałbym uświadomić państwu, że mówimy tutaj o 71 bilionach dolarów. A więc w tradycyjnym amerykańskim trylionach dolarów. A więc mówimy o bardzo poważnych środkach, wielokrotnie przekraczających globalny produkt krajowy świata, prawda? A więc mówimy wobec czego o czymś, co nie polega na zjawisku banksterów, łamania prawa przez poszczególne osoby. Mówimy o pewnym systemie. Wobec czego być może warto popatrzeć na shadow banking nie przez pryzmat karykatury, tylko przez pryzmat realnego opisu. To znaczy karykaturę, pamiętam w latach 50. był przedstawiany bankier jako taki gruby pan z wielkim brzuchem, cygarem, prawda, melonikiem, który siedział na ludziach, siedział na globie i wyzyskiwał wszystkich, prawda? Więc to była taka karykatura bankowości, no, tradycyjnej i wobec czego w tej chwili nie warto pójść w kierunku dalszej karykatury w postaci koncepcji banksterów, prawda? My powinniśmy zdać sobie sprawę, że my jako emeryci jesteśmy również tymi inwestorami. Jesteśmy częścią tego shadow bankingu, prawda? Ponieważ my inwestujemy w różne przedsięwzięcia zwiększające ufinansowienie. Wobec czego w tej chwili można powiedzieć, że to jest sytuacja, w której powstał nowy źródło tworzenia pieniądza prywatnego. Ten pieniądz prywatny jest przekazywany na sfinansowanie wydatków socjalnych. 50% wydatków socjalnych świata jest wydawanych w Unii Europejskiej, czyli jest wobec czego przez emerytki w trampkach przeznaczane na finansowanie ich emerytur, prawda? Emerytur wdów. A więc to nie jest ten grubas. I druga strona to są korporacje ponadnarodowe, które dzięki istnieniu shadow banking uzyskują środki najtańsze do pozyskania i mają wobec czego przewagę światową i dzięki temu popychają naprzód globalizację. Czy ona nam się podoba, czy nie, to jest ten motor napędzający globalizację. Czyli wydaje się, że zjawisko patologiczne, jakim jest przestępczość w białych kołnierzykach, nie może nam przesłaniać świata, w którym żyjemy. on jest bardziej skomplikowany niż te karykatury z lat 50.
Na ten temat, który w tej chwili chcemy uzyskać od Państwa wypowiedzi, troszeczkę już Pani Prezes miała okazję wypowiedzieć, ale ja szczególnie chciałbym zapytać tutaj Pana doktora Szewczaka, ponieważ chcielibyśmy wykorzystać również Pańskie doświadczenie, no trochę ze świata polityki, z którą ma Pan sporo do czynienia. Bowiem bardzo dużo mówi się na temat różnego rodzaju nadużyć. W tej chwili mówimy o gwizdach komorników, o egzekutorach. To są czasami dramaty. To są konkretne wymiary społeczne działalności niektórych instytucji finansowych. W jaki sposób bronić się przed tymi na przykład piramidami finansowymi, jak poruszać się na tym rynku, żeby ustrzec się przed tymi niebezpieczeństwami, które dotykają także młodych ludzi.
No najlepiej to pochodzi z bogatej rodziny, to wtedy jakby jest problem z głowy. Natomiast, proszę Państwa, ta skala tych problemów indywidualnych, oczywiście ona jest, często ma wymiar dramatyczny, przybiera. No najczęściej jest tak, że ci najwięksi hochsztaplerzy, którzy biorą jakieś gigantyczne kredyty, to oni stosunkowo najłatwiej z tych opresji wychodzą później. Natomiast z reguły pada na tego, że tak powiem, na tych maluczkich, tak? Tych, których to babcia namówiona przez wnuczka wzięła jednak ten kredyt i okazało się, że jednak przeholowała. Jest problem, nawet wśród polskich emerytów zaczyna być ten problem widoczny tych kredytów, które już są województwa, gdzie no co 14, co 15 emerytura jest zajmowana w związku z tym, że nie są w stanie ci starsi ludzie wywiązać się. Chociaż można powiedzieć, że to jest przecież dość stabilna grupa dochodowa, prawda? W tej chwili na przykład w Hiszpanii, przy tej katastrofie, kryzysie hiszpańskim, który tam jest na rynku pracy, okazuje się, że babcie emerytki utrzymują trzypokoleniową rodzinę ze swojej emerytury, ponieważ reszta nie pracuje. Więc jakby to źródło dochodów było dość stabilne, a już tam się coś zaczyna dziać. No, mnie się wydaje, że my jesteśmy jeszcze w takiej błogiej nieświadomości dotyczącej kwestii na przykład kredytów frankowych. To było coś, co tak młodych ludzi bardzo pociągnęło, prawda? Do dzisiaj spotykam młode osoby, które mówią, no wie pan, co tam pan tam narzeka na te kredyty, ja i tak płacę mniej generalnie niż ci, co wzięli złotówkę, ale przecież to jest, jak niektórzy mówią, największy w tej chwili zakon w Polsce, to są franciszkanie, to są ci, co wzięli kredyty we franku szwajcarskim, to jest 700 tysięcy osób wraz z rodzinami, będzie pewno gdzieś koło 1,5 miliona ludzi, to nie jest mało. Na razie mamy bardzo niskie, zerowe stopy praktycznie, prawda, w Szwajcarii, na franku, stopy procentowe mamy, ten kurs na poziomie 3,40, no ale przecież to są kredyty na 20, na 30 lat, stopy mają to do siebie bankowe, że się zmieniają i nie tylko spadają w dół, ale również rosną. Trudno, żeby były poniżej zera, więc raczej się trzeba spodziewać, że w jakiejś perspektywie te stopy wzrosną. Będzie problem, to niewątpliwie zauważyły już niektóre kraje, Węgrzy próbowali coś z tym zrobić, chroniąc swoich obywateli przed kolejnym zagrożeniem. Dzieje się coś w Hiszpanii, są wnioski do sądów. Pytanie jest takie, no dobrze, ale przecież każdy jest wolność gospodarcza, mogliśmy wziąć sobie taki kredyt, każdy sobie kalkulował i tak dalej. Tak, tylko jest pewien problem taki, że państwo powinno funkcjonować jako pewna wspólnota, jako pewna zbiorowa odpowiedzialność instytucji państwowych. W Polsce działały banki zagraniczne, które udzielały w Polsce kredytów we franku szwajcarskim. Te same banki działające w swych macierzystych krajach takich kredytów swoim obywatelom nie udzielały. Tak było na przykład w Niemczech z bankiem Commerzbank. On mówił do Niemców, jak ktoś przyszedł po kredyt, zarabiasz w euro, kochany, to dostajesz kredyt w euro, a nie cuduj mi to już z jakiejś japońskiej jeny czy franki, prawda? Więc pewne decyzje są powodowane, nasze decyzje indywidualne są powodowane tym, jaką mamy presję na przykład medialną, jakie mamy reklamy, jakie mamy roztaczane wizje. Ja rozmawiam dzisiaj z ludźmi, którzy wzięli kredyt we franku szwajcarskim i oni mówią, no ale nam mówiono, że złoty to będzie na równi z frankiem szwajcarskim, że to będzie raczej spadać, prawda, jeszcze będzie 1:1 praktycznie. No, brali po 1,8 na przykład za franka, tak, czy po 2 złote za franka. Dzisiaj 3,40. Mimo, że te raty na razie są zrównały się już w tej chwili ze złotowymi, to one jednak no, są pewnym odbiciem pewnego ryzyka kursowego, który w mojej mierze, moim zdaniem, nie docenił polski nadzór, zwłaszcza w tych latach 2007-2010, bo dopiero po 2010 roku polski nadzór, Komisja Nadzoru Finansowego podjęła działania na ograniczenie tych kredytów walutowych, jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe. No, kończąc tą sekwencję, mogę powiedzieć tak, że jak się ustrzec, nie jest łatwo, kiedy się jest poddawanym jakiejś bardzo masowej presji medialnej, szczególnie otoczenia. Natomiast mało mamy tej presji pokazującej, że trzeba najpierw oszczędzać, żeby pożyczać, tak? Żeby odkładać coś. Te jakieś szkolne kasy oszczędności, one dopiero pomału powstają, a to przecież była wielka idea przed wojną. Tam było prawie 30% wkładów. No więc to pokazuje, że no, każdy chce sprzedać swój produkt, ale powinien być ktoś, kto myśli o tym, czy my będziemy w stanie potem to spłacić.
Tu padło takie pytanie, kto powinien myśleć. No ja uważam, że ten, kto działa. To znaczy w żadnym wypadku nie powinniśmy przesuwać odpowiedzialności za nasze ryzyko finansowe codzienności wyżej. My codziennie zarządzamy swoim ryzykiem finansowym. Dlatego nie rozumiem tych, którzy mówią, że trzeba rozwiązać problem kredytów mieszkaniowych w frankach szwajcarskich, a równocześnie mówią, że nie należy zamieniać złotego na euro. Jest to po prostu schizofrenia, sprzeczność, dysonans poznawczy, bo frank szwajcarski jest niczym innym niż ułamkowym wyrażeniem euro. Prawda? Wobec czego, jak można być przeciwko euro i za kredytem we frankach szwajcarskich i jeszcze głosić zasadę, że najpierw trzeba oszczędzić w tej walucie, w której się bierze, czyli w tych euro, żeby spłacić euro. No, po prostu wydaje mi się, że tutaj jest właśnie delegowanie na kogoś odpowiedzialności za swoje decyzje na 30-40 lat. Tego robić nie wolno. Czyli w finansach musi obowiązywać zasada taka sama jak w ruchu drogowym. To znaczy zasada ograniczonego zaufania do innych uczestników drogi, w tym wypadku zasada ograniczonego zaufania do instytucji publicznego zaufania. To znaczy nie wolno myśleć, że ktoś wie lepiej od nas, jak my mamy zarządzać naszymi finansami. Wydaje mi się, że wszelkie przesyłanie tego jest niewłaściwe. Jak można pomóc rodzinom, które wzięły kredyty w frankach szwajcarskich? Po prostu Bank Gospodarstwa Krajowego powinien zaoferować opcję, że na przykład jeśli wartość euro przekroczy 5 zł, to w tym momencie Bank Gospodarstwa Krajowego wkracza i pozwala dokonać tej zamiany po tym kursie zaporowym, granicznym. Oczywiście 5 zł jest tutaj umowne. Nie uważam, że to jest ten kurs zamiany złotego na euro ostateczny, ale pokazujący pewną logikę. Czyli jeśli chcemy pomóc ludziom, to mówimy, że przy naszej kalkulacji mieliśmy osiągnąć taki kurs franka, tak to miało być. I wobec tego przy tej wielkości granicznej mamy sytuację, w której wszystkie te kredyty stają się kredytami niespłacalnymi. Wobec czego trzeba coś zaoferować. Ale to ma być opcja. Znaczy nie obowiązek, nie pomoc państwa za urzędników. Po prostu państwo trzeba całkowicie wycofać. Mówiliśmy przed chwilą o 71 bilionach dolarów, które nie mieszczą się w systemie regulowanym. To przecież shadow banking polega na tym, że wykonuje się wszystko to samo co bank, tylko że to jest nieregulowana instytucja. Czyli jest taką instytucją, jaką był skok przed dniem dzisiejszym, prawda? Więc wobec czego nie warto być może walczyć z tym i mówić o tym, że to państwo powinno cokolwiek robić za nas.
Oczywiście skoki były regulowane od samego początku, ustawowo były odpowiednie rozporządzenia ministra finansów, jest ustawa, była ustawa o skokach, więc skoki oczywiście były instytucjami w pełni regulowanymi, również przez ustawę o prawie spółdzielczym.
Podsumowując, bo właściwie pytanie dotyczyło tego, czy powinniśmy się kierować w kontaktach z pośrednikami finansowymi, w tych naszych kontaktach finansowych. Ja rzeczywiście może w tym pytaniu poprzednim troszeczkę do tego nawiązałam, ale tutaj chciałabym właśnie jeszcze przypomnieć, żeby szczególnie zwracać uwagę na to, komu powierzamy nasze pieniądze. Jeżeli spotkamy człowieka na ulicy i powie nam, że da nam 15% za dane środki, to zastanówmy się, czy mu te środki przekażemy. Tak samo jest
jest, jeżeli pójdziemy z tymi środkami do instytucji, która, tak jak już mówiliśmy, bo cały czas to podkreślamy, to jest niezmiernie istotne, to czy jest ta instytucja nadzorowana, czy możemy mieć wgląd do sprawozdawczości, do tego, co się z tymi naszymi pieniędzmi dzieje. Jeżeli jest to instytucja uregulowana prawnie, zawsze możemy z tą informacją się zapoznać i taką informację pozyskać i prosić o taką informację. I to jest taka podstawowa gwarancja dla klienta. W przypadku parabanków, w których ktoś zdecydowałby się lokować swoje pieniądze, nie ma żadnego absolutnie wglądu w sytuację finansową. Także to jest taka, że tak powiem, pierwsza zasada, jeżeli chcemy swoje środki ulokować. A jeżeli chcemy te środki z tego banku pozyskać, to również powinniśmy się nad tym zastanowić, czy ta osoba, która nam te środki pożycza, jest ich bezpośrednim właścicielem, czy tych środków nie odkupiła od kogoś innego. W związku z tym, tak jak też już mówiłam wcześniej, prawda, trzeba uważać na zapisy w umowach, czyli takie podstawowe cztery zasady. Przede wszystkim zapoznajemy się z tą ofertą, następnie przeglądamy dokładnie umowę, czy to, co mamy w ofercie, również jest zapisane w umowie. Następnie, jeżeli czegoś nie rozumiemy, to pytamy o to tych przedstawicieli, którzy nam tą ofertę przedstawiają. Jeżeli coś dla nas jest niezrozumiałe, to absolutnie takiej umowy z tą instytucją nie podpisujemy. I taka moja po prostu dewiza i podsumowanie tego tematu.
Kolejne nasze zagadnienie dotyczy tak zwanego nowego wykluczenia, które jest efektem zmian i jednocześnie jakimś kosztem rozwoju rynków finansowych. Nowe wykluczenie to jest termin używany przez profesora Solarza w jego publikacjach. Panie profesorze, przede wszystkim do pana kierujemy to pytanie. Oczywiście panią prezes oraz pana doktora również prosimy o podzielenie się spostrzeżeniami na temat zjawiska tego nowego wykluczenia finansowego.
Żeby to nowe zjawisko opisać, to muszę, że tak powiem, używać dwóch terminów anglojęzycznych. To znaczy mamy pojęcie unbanked, czyli tych, którzy są wykluczeni, którzy nie mają oferty instytucji pośrednictwa finansowego ze względu na swoje ubóstwo, ze względu na swoją sytuację, ze względu na swoją historię kredytową. Więc ci ludzie nie ubiegają się o kredyty, pożyczki, wobec czego nie mogą się stać ofiarą nadużyć w tym zakresie, ponieważ oni mogą być co najwyżej klientami mikrofinansowania, mogą być również uczestniczyć w społecznościowych pożyczkach, a więc oni działają poza systemem pośrednictwa finansowego profesjonalnym. Prawda? Ci ludzie, czego bardzo rzadko, narażają swoje środki, ponieważ oni wiedzą, że te tu nie dostaną żadnej propozycji. Natomiast ta kategoria, o której mówimy, to są właśnie ci, którzy biorą kredyty we frankach szwajcarskich, mimo że uzyskują dochody w złotych polskich i wobec czego są przekonani, że są kompetentni finansowo, mimo że nie posiadają dostarczającej wiedzy o instrumentach finansowych, nie mają dostatecznego przygotowania prawnego, żeby rozpoznać produkty i wobec czego to jest kategoria underbanked, to znaczy takich, którzy są w zbyt małym stopniu przygotowani do korzystania z usług profesjonalnych pośredników finansowych, którzy uwierzyli, że ktoś inny za nich będzie zarządzał ich ryzykiem finansowym w codzienności. Że można się zdać na państwo, można się zdać na licencjonowanych pośredników finansowych i oni po prostu zawierzają swój los komuś innemu. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja w czasach, kiedy ryzyko jest wszędzie. To znaczy kryzys ten polega na tym, że rozproszono ryzyko. Dawniej ryzyko przyjmowano na siebie, czyli były specjalne fundusze, bufory, które wchłaniały pewne ryzyko, czyli istniały takie bezpieczne samochody, istniały bezpieczni pośrednicy finansowi. Oni mogli wchłonąć pewne nadwyżki. Obecnie, kiedy na giełdzie są sytuacje, kiedy akcja jest 7 sekund, no trudno wobec czego mówić o jakiejkolwiek buforze bezpieczeństwa, prawda? Wobec czego ryzyko jest rozproszone, ono jest wszędzie. My nie wiemy, w jakim produkcie są złe kredyty. Nie wiemy, gdzie ono powstało, jak ono powstało. Ono, można się zarazić. Prawda? Kiedyś uważano, że nie można się zarazić od przyzwoitych szwajcarskich bankierów. Pan przytoczył bardzo dużo przykładów, że to jest bardzo zawodne. Prawda? Że ci ludzie, którzy byli kiedyś solidni, no, okazują się niesolidni. Ale to nie jest tylko kwestia indywidualna, tylko że ryzyko jest rozproszone. Czyli chcąc, nie chcąc, musimy zarządzać ryzykiem. Nie możemy powierzyć komuś sprawy zarządzania naszym ryzykiem. Dlatego, że już nie ma powierników. Prawda? I to nas zbliża do bankowości relacji.
Proszę Państwa, ten tak zwany wykluczony klient. Kim on tak naprawdę jest? Ze strony banku właściwie nie wykluczamy nigdy żadnego klienta. Każdemu damy szansę na to, żeby skorzystał z naszych usług. Ale wiadomo, bank również te środki, które pozyskał od swoich deponentów, musi w odpowiedni sposób ulokować. A wiadomo, żeby je w odpowiedni sposób ulokować, musi je zabezpieczyć. I tutaj z tym wykluczeniem to myślę, że jest tak, że nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli kiedyś w przyszłości zaciągnęliśmy gdzieś kredyt i mieliśmy problem z jego spłatą, to znajdujemy się w tak zwanym biurze informacji kredytowej. Oczywiście, żeby się tam znaleźć, klient musi wyrazić zgodę. Ale przy podpisywaniu umowy kredytowej w instytucji finansowej, która nie jest parabankiem, ten klient jednocześnie z podpisaniem umowy, bo te zapisy umowy to zawierają, wyraża zgodę na to, żeby jego dane zostały do tego biura informacji kredytowej przekazane. No i niestety, wtedy, jeżeli nie jest solidny w spłacie i ponownie ubiega się o kredyt, a znajduje się w tym biurze informacji, nie może niestety skorzystać z tego kredytu. Ja tutaj bym powiedziała, że może w ten sposób jest wykluczony, ale to nie zamyka, że tak powiem, drogi do dalszego rozwoju, prawda, finansowego, do dalszego korzystania z usług finansowych. Po prostu zasady są takie, że jeżeli zmobilizujemy się i w pewnym czasie uregulujemy w wymaganym terminie te płatności, to automatycznie z tej informacji kredytowej jesteśmy usuwani. I ten klient wykluczony, czy on nie może zostać wykluczony? Właściwie trudno powiedzieć, no bo jeżeli mamy złą sytuację finansową, jeżeli kiedyś tam zaciągnęliśmy kredyt, jest ta zła historia, no to trudno jest tak z dnia na dzień, że tak powiem, poprawić tą swoją sytuację. Oczywiście dzisiaj banki proponują kredyty konsolidacyjne i myślę, że to z jednej strony może jest dobrze, że coś takiego znajduje się w ofercie. Natomiast no, jeżeli jest dobrze, jeżeli dobrze myślimy o tych swoich finansach, jeżeli osoby fizyczne właściwie tym swoim budżetem domowym zarządzają. Bo jeżeli ja dzisiaj skonsoliduję swoje zobowiązania i już dalej jestem tym solidnym płatnikiem, no to oczywiście ja wyjdę z tego swojego dołka finansowego. Natomiast jeżeli no, bank dał mi szansę, a ja że tak powiem, nie zainwestowałam tego w moją działalność ewentualnie, którą prowadzę lub nie spłaciłam kredytu mieszkaniowego, z którym zalegam gdzieś, to po prostu nie dam rady z tej mojej złej sytuacji finansowej się wygrzebać.
Ponieważ pani prezes powiedziała te wszystkie ważne edukacyjne kwestie szczegółowe, można by nieco szerzej spojrzeć na tą sprawę. Mianowicie Komisja Europejska, bo Państwo słyszycie na co dzień, prawda, te różne bajki o Zielonej Wyspie, że my jesteśmy już taką potęgą gospodarczą, w ogóle tygrysem Europy i tak dalej, ale Komisja Europejska bodajże w zeszłym roku opublikowała taki raport, gdzie podaje, że w Polsce skala osób zagrożonych biedą i wykluczeniem, czy ubóstwem i wykluczeniem, może osiągać poziom nawet 10 milionów osób. Jeśli to jest tak duża populacja ludzi, zakładając, że może to nie jest nawet aż tak duża, może ona jest trochę mniejsza, ale biorąc inne elementy pod uwagę, takie jak szacunki, że około 40 kilku procent Polaków w ogóle nie ma żadnych oszczędności, żadnych, tak proszę Państwa, no to pokazuje inne dane, że gdyby badania, które wskazują, że gdyby przeciętny młody, zwłaszcza Polak, miał problem jakiś nagły, to mogłoby się okazać, że kwota na przykład 1000 zł byłaby dla niego nieosiągalna w żadnej mierze, jeśli nie skorzystałby z pomocy bliskich rodziny czy jakiejś formy pożyczki, której nie zawsze może oczywiście otrzymać. To wszystko pokazuje, że skala wykluczenia finansowego, ona idzie bardzo zbieżnie z wykluczeniem społecznym. No, jeśli my mamy w tej chwili miejsca w Polsce, proszę Państwa, tak, to Państwo nie przysłyszycie się, to co byłem, 20 kilka procent populacji Polaków nie ma
kanalizacji, nie ma dostępu do bieżącej wody. No to wszystko pokazuje, że problem wykluczenia finansowego musi się również pojawić. I to jest wykluczenie, o którym mówiła również pani prezes przede mną, że to jest to wykluczenie wynikające z popełnionych pewnych błędów w swoim błędnym oszacowaniu możliwości finansowych, złego ryzyka niewziętego pod uwagę. To na pewno tak. Jeśli dzisiaj można trafić do Biura Informacji Kredytowej, prawda, jeśli się zalega gdzieś tam bodajże chyba z 200 zł, to już można tam trafić, to można powiedzieć tak, no to niedawno przecież ustawodawca zmienił ustawę dotyczącą kradzieży. Bodajże do 400 zł to nie jest już w tej chwili kradzież. Czyli można ukraść za 400 zł, natomiast jak się ma 200, zalega się, że tak powiem, z jakąś płatnością, to już się jest właściwie no, na drodze do tego wykluczenia. Tych absurdów w zakresie pewnych zarówno norm prawodawstwa, po części prawodawstwa też unijnego oczywiście, które do nas trafia, które musimy akceptować, powoduje, że liczba tych wykluczonych może się gwałtownie powiększyć jeszcze, jeśli dojdzie do pogłębienia się jakichś zjawisk kryzysowych. W tej chwili mówi się o tym, że grupa kredytów zagrożonych i utraconych, zagrożonych, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to jest około 40 miliardów złotych. 40 miliardów złotych to są te kredyty w stosunku do gospodarstw domowych, w stosunku do przedsiębiorstw jest około 30 miliardów złotych kredytów zagrożonych. No możemy powiedzieć, to jeszcze nic, to jest drobiazg w porównaniu z tym, co jest w Portugalii czy Hiszpanii. Tam oczywiście, czy Grecji, na przykład w takiej Portugalii, 50% firm działających deklaruje, że może nie spłacić swoich kredytów. W takiej Hiszpanii, proszę Państwa, te kredyty, złe kredyty w bankach, to jest kwota 190 miliardów euro. To są po prostu monstrualne zupełnie wielkości, więc zjawisko wykluczenia poszerza się wbrew pozorom, a nie zmniejsza i rozrasta się w Europie, w tej Europie, która była przecież dość zamożnym kontynentem, o wysokim socjalu właśnie. Nic dziwnego w związku z tym, że nawet ostatnio papież mówi wyraźnie o tej kwestii wykluczenia, zwracając uwagę, jak groźne jest to zjawisko no, na wielu kontynentach oczywiście, nie tylko w Europie.
Te miłe spotkanie skończymy dzisiaj jeszcze seminarium w Katedrze Nauk Ekonomicznych. Całość podsumował pan profesor Marek Cisek, który jest kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Szereg osób do tej pory doskonale orientujący się w tej specyfice funkcjonowania rynków finansowych stanęło przed tą sytuacją mocno zdezorientowanych. I sądzę, że dzisiejsze spotkanie, tutaj mieliście Państwo i my mamy jako ludzie, którzy no, będą próbowali dostarczać praktykom również pewnych uogólnień teoretycznych, zobaczyliśmy, że w dalszym ciągu głosy dotyczące funkcjonowania różnych elementów, które się pojawiły w systemie bankowym, one również nie ma tutaj zgodności co do tego, że powinno być tak albo inaczej. Nie ma już usystematyzowanego stanowiska i również jeżeli chodzi o globalne aspekty tej sytuacji, również na świecie nie spotkacie Państwo dzisiaj podręcznika na przykład z ekonomii, w którym byłby odrębny rozdział poświęcony sytuacji, już doprecyzowanej sytuacji i sposobu jej rozwiązywania w gospodarce, w realnej gospodarce.
Dziś pierwsza z tego cyklu debat. Czy będą kolejne?
No tak, planujemy. Myślimy, że w fajny sposób zainaugurowaliśmy pewien cykl debat na tematy w zasadzie finansowe, ponieważ tak się składa, że akurat ja zajmuję się bankowością, finansami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poruszać również tematy pozafinansowe. Myślę, że to będzie taki początek dobrej praktyki u nas na Uniwersytecie.
A następna będzie o tym, drodzy Państwo, jak podpisać umowę przez telefon i jak ją skutecznie potem rozwiązać. I tego typu problemy, które mamy szalone z telekomami, bankami, z dostawcami internetu i tak dalej. Ja już się z Państwem dzisiaj żegnam.